Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Dziś temat: pozwólmy dzieciom na sprzeciw, czy posłuszeństwo i grzeczność to zawsze zalety, czy takie bunty to dopust Boży, czy może jakaś wartościowa faza rozwoju, albo też wartościowa umiejętność. Porozróżnialiśmy troszkę takie grzeczności i posłuszeństwa, grzeczność plasując na takiej przestrzeni zasad, pewnych norm. Natomiast posłuszeństwo bardziej odnieśliśmy do wyrażania własnego zdania, umiejętności wyrażenia, obronienia swojego zdania. Zastanawiam się, czy grzeczność, czyli przestrzeganie, tak, wykonywanie poleceń, przestrzeganie tych norm, nawet jeśli dziecku to nie do końca leży, może być taką formą, takim jakimś narzędziem do uzyskania jakiegoś celu. Czy dzieci mają taką umiejętność? Jeśli tak, no to jakie dzieci? Od jakiego momentu? Od jakiego wieku?
Znaczy, my robimy w życiu to, co przynosi nam korzyść jakąś. Już, może tak powiem, już 6-miesięczne dzieci są w stanie warunkować swoich rodziców. To znaczy warunkować, co to znaczy? Jak dziecko jest, dziecko chce, żeby była mama. I teraz, jeżeli płacze, to mama przychodzi. I dzieci płaczą na przykład po to, żeby mama przyszła. To już półroczne dziecko jest w stanie zrobić.
No to jest okej chyba, nie? Bo dziecko...
Tak, tylko że chodzi o to, że nie jest źle, a ono płacze, bo chce, żeby mama przyszła. Czyli uczy po prostu...
Chce, żeby było lepiej.
No, tak. Trzyletnie dziecko, dwuletnie dziecko już jest w stanie tak w miarę dobrze...
Porozgrywać.
Tak. A siedmioletnie już jest bardzo dobrym graczem. Także tak to po prostu jest. I rzeczywiście posłuszeństwo bywa... No, bywa środkiem do uzyskania celu. I...
A no to jak się w tym rozeznać?
Ale są też takie przekorne dusze, nie? Czyli na przykład wie, że tato chce, żeby było tak, a to nie, to odwrotnie, ja pokażę mu teraz.
Tak, to wszystko zależy od tego, co chcemy uzyskać.
Przecież my też tak kształtujemy nasze dzieci. Syn chce oglądać mecz, jest w godzinie 22, a ja mu mówię, że załóżmy ma zrobić swój dyżur, nie? Posprzątać pokój, albo jak ma kuchnię, to w kuchnię ogarnąć, czy coś tam. No i on wie o tym, że jak to ogarnie, to będzie miał mecz. Co nie? A jak nie ogarnie, no to nie będzie meczu. Na przykład, nie? Że my też chcemy osiągnąć za pomocą...
Ale to są jakieś umowy, tak?
To są jakieś warunki umowy, chyba do spełnienia, nie? No. Niż takie... Znaczy, mówi pan, że w sensie, że manipulujemy dziećmi? O to
nie,
chodzi?
Nie, nie, że manipulujemy, tylko że w tym sensie, że my jak gdyby... może inaczej, nagradzamy pewne postawy, prawda? Gdyby to był ogólnicz, to możemy powiedzieć tak. Chcemy, żeby dziecko żeby wchodziło w relacje, dobrze w relacje między ludźmi, to pewne postawy w domu, jak jest liczne rodzeństwo, nagradzamy. Że on jest konfliktowy, że potrafi drugą wczuć się w niektórych sytuacjach w to, co czuje, jak on się źle zachowuje, brat czy siostra. I możemy to wzmocnić, albo ukarać, albo nagrodzić. Że on próbuje wchodzić w relacje, wczuć się z drugą osobą. Niektórzy, jeden z naszych synów bardzo trudno wchodzi w relacje, bo jest zero-jedynkowy na przykład i tnie jak żyleta, więc u niego trzeba wspierać tego typu jak gdyby otwieranie się na drugą, na młodszą siostrę. Młodszy brat z tym nie ma kłopotu, także nie. Więc żeby pewien naszej mądrości trzeba w tym, żeby zauważać pewne niedostatki, niedobory we wchodzeniu w relacje i wzmacniać te zachowania, żeby wiedział, że jest miło, jak jest grzecznie w stosunku do swojej młodszej siostry, a nie jest, nie gasi jej.
No dobra, wiadomo, że funkcjonujemy w systemie kar i nagród, prawda? Różnych takich motywacji. No to teraz, jak mamy niegrzeczne dzieci, to co z nimi robić? Karać, tłumaczyć.
No, wyznaczamy zasady, prosić. Moim zdaniem. Znaczy, kara to ostateczność, jak dla mnie. Ja po prostu najpierw próbuję marchewki jakieś w cudzysłowie przedstawić, tak? Czyli słuchaj, ustalamy takie zasady, jak tak będzie, to. I tam
to,
wtedy.
To będzie profit, no.
Będzie jakaś nagroda, będzie jakiś luz na coś, tak? Natomiast jak to się nie sprawdza, no to wtedy już ostatecznie. Najpierw ostrzegam, tak? Jeżeli jeszcze raz zrobisz tak czy siak, czy nie zrobisz tego, to cię proszę.
Do ilu razy tego?
Raz. To następnym razem będzie albo jakiś szlaban na coś, albo jakaś tam kara, też bez przesady, nie? Bo jakieś takie kary, że za jakąś drobnostkę 2 tygodnie nie możesz czegoś, to ja też czegoś takiego nie uznaję, bo po tygodniu już dziecko nie pamięta, za co ta kara jest, a pamięta tą karę i pewnie będzie traumą do końca życia, nie? A jakaś tam drobnostka, żeby tak unaocznić. No i różnie. Czasami działa już ta marchewka, a czasami musimy dojść do momentu szlabanu, nie?
Jak ty, Monika, egzekwujesz grzeczność od swoich dziewczyn? Jeśli w ogóle egzekwujesz.
No staram się. Nie wiem, mi się wydaje, że to jest po prostu cała praca nasza wychowawcza. Ja tak nie umiem powiedzieć przykładu. To jest kwestia, no na przykład super jest, jak moja córka zero-jedynkowa powiedziała mi, bo wyjeżdża na różne turnieje też taneczne i też czasami są rodzice z nimi i ona powiedziała, że tam za jedną z dziewcząt chodziła mama, ciągle nią tam się opiekowała, taka nadgorliwa i ona mi powiedziała, wiesz co, mamo, ja bym nie chciała być taka rozpieszczona. Także kropka.
Doceniają. Jak jest, słuchajcie, na gruncie rodziny, ale też na gruncie szkoły, jak sobie radzić? No bo to są jakby, nie wiem, dwa różne grunty. A może nie?
Ja już nie wiem, co i jak się skończy. Czasami przychodzi mama, bo tak to najczęściej jest, nie? Że jednak na wywiadówki 99% to są mamy, ojcowie nie mają czasu, w pracy są może, ale ja też nie chodziłem na wywiadówki, więc chyba ale w pracy wtedy byłem, bo inaczej bym chociaż raz poszedłem i potem już nie chodziłem. Natomiast, a nie, grzeczny byłem, absolutnie grzeczny byłem. Natomiast powiem państwu, że są przypadki, że mogę powiedzieć i mówię wtedy mamie, że to się tak skończy, potem będzie tak, potem będzie zespół wychowawczy, potem będzie sąd rodzinny, niebieska karta i to potem będzie za mniej więcej półtorej roku ośrodek tam socjoterapeutyczny i to się tak skończy. A to pan mnie straszy, w ogóle nie, nie, nie. Możemy to dzisiaj spisać, bo tutaj pani pedagog, zespół wychowawczy, możemy to tylko skrócić. Proszę zaufać, 32 lata, nauczyciel, ojciec trójka dzieci, bo to pomaga w rozmowach z rodzicami, że ja też mam dzieci. Mi się wydaje, że jestem tylko dyrektorem albo nauczycielem, więc tak, ale czasami jestem taki bezwzględny, już idę na skrót i mówię, że to tak będzie. I w 10 przypadkach 10 razy miałem rację. Natomiast są czasami sytuacje, gdzie przychodzi dwóch chłopców w klasie pierwszej. Do dzisiaj wiem, którzy to są i świetne mam relacje z ojcami. I jeden i drugi był bardzo niegrzeczny. Bardzo niegrzeczny. Wziąłem jednego i drugiego, przeżywali to i przyszli do mnie do gabinetu. Ja im powiedziałem, że to ja tu rządzę i że to mogą się wygłupiać, ale ze mną. Ale w klasie się nie wygłupiamy. I że tam, no troszeczkę dzieci w szkole podstawowej jeszcze chwytają pewne rzeczy. No i tak troszeczkę byłem taki ostry. I w jednym przypadku reakcja była, no genialna, kapitalna, do dzisiaj. Po 4 latach pięknie się trzyma i jest idealnie, a w drugim przypadku spotykaliśmy się wielokrotnie. Ale też jestem... tylko u mnie jest troszkę inaczej. Ja wiem, bo jeszcze mam statut, tak? Są pewne zasady, przepisy, czym możemy ukarać, ale co do tego nie ma wątpliwości, że jeżeli powiem, że tak jest, to tak jest. Aczkolwiek, no sytuacje, że można postraszyć ośrodkiem socjoterapeutycznym i uczeń mówi, ale ja o nic nie proszę o nic innego. Proszę mnie tam umieścić, żebym ja tylko w domu nie był. No i wtedy jest kłopot. Mm-hmm. Dlatego, że chciałem pokazać, potem wszedłem, oczywiście, poczekajcie, zaraz pokażę ten ośrodek socjoterapeutyczny. No i pokazuję. On ma boiska, jest pięknie zrobiony, przygotowany i dzieci jadą, są zawożone przez rodziców do ośrodka socjoterapeutycznego. No i no, kompletna tragedia jest wtedy, kiedy mówią, że chcą tam zostać, że nie chcą do domu wracać. Ale wtedy nie wiem, czy to już porażka moja, że to tak pokierowałem, że to tak wyszło. No chyba nie. No jeżeli dzieci są zadowolone i nagle widać, że zrobili tam kapitalną robotę. Myślę, że to w ogóle cały czas w naszym pojęciu, czy umieszczenie dziecka w domu dziecka, tak jak to miało miejsce tu w Opolu, czy umieszczenie w ośrodku, cały czas dla rodziców brzmi to bardzo niebezpiecznie, groźnie, że jak tam już przyjdą, pójdą, to będzie katastrofa, to przyjdą jeszcze gorsi. Mam tylko i wyłącznie pozytywne takie doświadczenia.
Mhm. Ale najważniejsze jest, wydaje mi się, to, że była reakcja, że coś się dzieje z uczniem, jest rozmowa u dyrektora i cała ta procedura jak gdyby zaczyna działać, że to nie jest obojętne nikomu, że ktoś łamie normę, czy statut, czy regulamin szkoły, prawda? Bo najgorzej jest tak, że a, młodzież taka jest, no w tych czasach to już tak, a, zwraca się uwagę 5 razy, 6, nic, to nie da rady, to odstawiamy to i puszczamy płazem jak gdyby.
Odwracamy głowę.
Jeszcze bardziej gubią, bo nie mają żadnych granic, zaczynają patrzeć na świat, że żadne normy nie obowiązują, bo dorośli nie zwracają na to uwagi. że jak gdyby musi być zawsze reakcja, jakakolwiek, ale musi być, jak gdyby z naszej strony, jeśli coś jest nie tak, to nazywam miękko, niegrzeczność, prawda, ale jeśli no, są łamane pewne normy, które mogą się wiązać z bezpieczeństwem drugich osób, czy z bezpieczeństwem ich jako osoby, że sobie robią krzywdę, tym bardziej, że ja uczę w szkole średniej, że uczniowie w szkole średniej jakby wchodzą w dorosłość.
Inny kaliber niegrzeczności,
i różnie się to może skończyć też, prawda? Jak jest reakcja, zawsze jest szansa na pozytywny powrót na właściwy tor. Jak nie ma reakcji, no to jest coraz trudniej, coraz gorzej.
To teraz zwróciłeś uwagę na jedną taką rzecz. Zauważ mnie, bo pytałam o to, na ile dzieci niegrzecznością chcą, czy grzecznością, prawda? Chcą uzyskać jakieś korzyści. To jest też chyba kwestia takiej umiejętności odczytywania przez rodziców w zasadzie, co się za tą niegrzecznością, za tą wrednością, za tym takim zestawem zachowań, z której już jest osłabiający, co się kryje. Bo są też matki, które mówią, jak ona czy on zaczyna szaleć, zaczyna być niegrzeczne, zaczyna być takie wredne, to ja wtedy wiem, że to dziecko potrzebuje mnie, że potrzebuje, żebym ja po prostu chwilę poświęciła i chwilę z nim przytuliła. Z tym pytaniem zostawiamy na chwileczkę, bo mamy telefon. Halo, dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór, Kasia z tej strony.
Dobry wieczór, Kasiu. Co w temacie?
Tak, w temacie i dzwonię zainspirowana tutaj właśnie wypowiedziami państwa i też sytuacją, która spotkała mnie. Dzisiaj właśnie...
Na świeżo coś.
Niedługo przed... Tak, na świeżo byłam w sklepie i... no i była przede mną w kasie mama z dwiema córeczkami, które... No, odstawiły niesamowity koncert, ponieważ chciały słodycze, ale batoniki, które były przy kasie, nie były tej wielkości, które one sobie wymarzyły. I cały sklep słyszał taki wrzask i lament i prośby, które nie były prośbami, ale presją wywieraną na mamę. No i tak sobie pomyślałam właśnie w kontekście właśnie tej rozmowy o posłuszeństwie i o grzeczności, że mam wrażenie, że obecnie jako rodzice często właśnie boimy się tego słowa posłuszeństwo. Ta jedna z pań powiedziała, że się tak ono źle kojarzy, że to jest takie ślepe posłuszeństwo czy jakaś presja. A ja myślę, że nie bałabym się tego słowa, bo są takie sytuacje, w których dziecko musi posłuchać rodzica, dlatego że ono jest rodzicem po prostu. Bo mama i tata mówią, tak masz zrobić i kropka. I oczywiście, znaczy wszyscy tutaj też państwo w studiu w zasadzie rozmawiamy o, to jest troszeczkę abstrakcyjna rozmowa, bo trzeba byłoby widzieć konkretną sytuację i wtedy mówimy, tak, tutaj to dziecko jest nieposłuszne, tutaj jest niegrzeczne. Ale tak jak pan, który jest dyrektorem szkoły, powiedział właśnie, przed chwilą była ta wypowiedź, że wezwał tu chłopców i podparł się swoim autorytetem i to była taka bardzo konkretna, stanowcza wypowiedź. To jest świetne, a myślę, że brakuje nam często takiej podstawy nas jako rodziców, że my się boimy teraz być tacy wymagający, stanowczy, że bardzo mówi się dużo o rozmawianiu z dziećmi, o nagrodach, co jest oczywiście czymś bardzo dobrym, ale myślę, że warto jest też budować swój autorytet jako rodzica, bo jestem rodzicem, bo jestem mamą, bo jestem tatą. I tu kolejny przykład. Odprowadzając któreś z naszych dzieci do przedszkola, był bardzo duży mróz. Było bardzo zimno. I 3-letni chłopczyk absolutnie nie chciał założyć rękawiczek. Teraz ta młoda mama tłumaczy temu Arturkowi przez chyba 15 minut, że należy założyć rękawiczki, ponieważ jest zimno, a to grozi tym. I tak wspaniale z nim dialoguje, a te ręce są czerwone po prostu jak buraki. No ja uważam, że...
Klasyczny przypadek, nazwuś mami, odmrożę sobie uszy.
Znaczy, bo on nie chce, a mama chce być taką dobrą, nowoczesną asertywną mamą, która prowadzi z dzieckiem dialog. Jest taka pełna zrozumienia i to jest takie partnerstwo. No otóż ja uważam, że z całym szacunkiem, ale nie. To jest taka sytuacja, kiedy 3-letni Arturek mówi, synu, załóż te rękawiczki, bo ja tak mówię i kropka. I nie muszę ci tłumaczyć, dlaczego i jakie to będzie miało konsekwencje. Ewentualnie pogadamy o tym w domu. Tak?
Ale ocalimy rączki.
Tak, a łapki ocalimy, tak. Także tu bym, to też poddaję takiej dyskusji, że to posłuszeństwo czasami jest bardzo ważne, że mama i tata wypowiadają jakieś swoje zdanie i no i kropka po prostu, bo jestem twoją mamą. Bo jako nauczyciel, jeżeli ja bym prowadziła dialog z każdym uczniem, to myślę, że czasami nie byłabym w stanie poprowadzić lekcji. Tylko tak jak pan dyrektor musi powiedzieć, jestem dyrektorem i ja tak mówię, czyli tylko... jestem tutaj bossem i kropka. Jedna... Także dziękuję bardzo, jest fajna audycja
bardzo
słucham was dalej.
Bardzo dziękuję, zapraszamy w takim razie. Tak mi przyszło do głowy, pan dyrektor ma o tyle, pan powiedział, ja mam za sobą statuty. I to jest coś, czym się można tak zewnętrznie też troszeczkę podeprzeć, prawda? Natomiast to jest to pytanie, które tutaj Kasia zadała, na ile, no rodzice nie mają tych statutów, prawda? I teraz stąd być może też czasami takie niedowierzanie we własne siły, czy też takie zamieszanie, prawda?
Zresztą rodzice w domu mają o wiele więcej jak statuty, dlatego że ja muszę go przestrzegać, on jest ograniczony w pewien sposób i moje prawo do państwa dzieci, a szczególnie do dzieci państwa konfisz, no, są ograniczone, aczkolwiek chciałbym, żeby te, które biegały pod ołtarzem, żebym miał jak najwięcej takich, prawda?
Bo potem biegają na bieżni.
Tak, dlatego chciałbym, żeby tak było, natomiast w domu możemy więcej, bo to są nasze dzieci i wcale tu nie myślę o jakichś skrajnych przypadkach, bo to są nasze dzieci, to możemy od nich wymagać i ich traktować nie wiadomo w jaki sposób, z jak największym szacunkiem i partnerstwem. Ale no, tak w ogóle to chciałbym, nie wiem, czy ta pani nie szuka pracy, ja bym chętnie zatrudnił panią do pracy, bo tu mówiliśmy między innymi o tym pewnym luzie na lekcji, to co tutaj kolega nauczyciel wspominał, będący w doskonałej sytuacji, że na religię przychodzą do niego ci uczniowie, którzy chcą. W szkole podstawowej przychodzą wszyscy, których rodzice chcą, żeby dzieci chodziły na religię.
Do 18 roku życia.
Tak, ten, oczywiście.
Po 18, już
decyzji.
Jak chcą.
No ale ja wiem, że mój syn Kacperek, tak, wspominałem, że tatuś z biskupem się woził, na religię się spóźniał albo nie przyjeżdżał wcale, mimo że co niedzielę chodził z nami do kościoła, ale nie wiem, czy chodził dlatego, że rodzice kazali, czy czuł taką potrzebę. Wracam do tego, że w szkole mamy, w domu mamy tych argumentów mnóstwo. Czasami są sytuacje takie, ja to powtarzam w sytuacji mojego wnuka, że ja będę rozpuszczał mojego wnuka, jeżeli tylko będę miał na to czas, a w przedszkolu, w szkole tam jest socjoterapeuta, jest psycholog, jest specjalista, pedagog i mają się tym zająć. Czy tak jak mój kolega Piotruś powiedział, ja Zośkę mam po iluś tam latach, ja ją rozpieszczam i Zośka przyszła rozpieszczona i Zośka jest ulubieńcem w klasie, bo Zośka jest tak rozpuszczona, ale do pewnych granic. I ona wie, których już nie można złamać. Rodzice są zaskoczeni.
Sztuka, o której rozmawiamy.
Ale rodzice nie wiedzą, dlaczego ona w szkole taka jest, bo ona w domu taka nie jest. Ale w szkole taka jest. I kiedy spojrzę i powiem, Zośka, siadasz na ławkę i zwiąż włosy gumką, to Zośka sznurówkę wyciągnie z buta i zawiąże, bo wie, że z tymi włosami nie można. A w domu to tak już bywa różnie.
No i od czego to zależy?
To psycholog nam wszystko powie. Ja mam w szkole też psychologa i zawsze mówię, jak jest problem, mówię, to proszę do pani psycholog i potem mówię, pani Alinko, dała jaką pani tabletkę? Dała białą, czerwoną, problem już rozumiem, problem jest rozwiązany.
Potwierdzam, że tak jest.
Psychologowi nie mogą dawać tabletek, to psychiatrzy.
Tak, nie, ale ja to mówię, taki mój skrót.
Ja też.
Tak też myślałem, że za dotknięciem właśnie tak zrobimy pstryk i to jest, często mówię, że psycholog w szkole dla mnie to jest takie czyszczenie troszeczkę mojego sumienia, bo jakże niewiele może, jak jest jeden na pół etatu i 550 uczniów, a tak naprawdę najczęściej to rodzice potrzebują pomocy psychologa.
Nie wiem, czy pan się zgodzi ze mną, bo ja mam takie wrażenie, obserwując, że to wszystko zależy od dorosłego, tak? Bo mamy te same dzieci, różnych dorosłych i zupełnie odmienne zachowania.
Ja bym się odniósł do tej historii, o której mówiła pani Kasia przed chwilą, o tych dzieciach, które są w...
przy batonikach.
Tak, przy batonikach. To już jest końcowy akt pewnego działania. To wszystko zaczęło się dawno, dawno temu, kiedy rodzice pozwalają na pewne rzeczy i później dzieci robią to, co w ich mniemaniu później przyniesie im skutek. I dlatego, no, to się, żeby uleczyć tą sytuację, to trzeba byłoby sięgnąć do rodziców i rodzice powinni to zrobić. Tutaj nie chodzi o to, co zrobić. Tak jak tutaj pani powiedziała, ja jestem takie mam podejście, że najważniejsze jest stworzenie pewnych ram, co jest dobre, co jest złe. Jeżeli chodzi o karę, to ta kara, są pewne, to powinna być nieunikalna, powinna być stopniowana i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko to jest coś, co zaczyna się w domu. I teraz, jeżeli chodzi o taką sytuację, że nie wszystko da się rozwiązać, bo tak i kropka. Kwestia jest tego, co my chcemy uzyskać. Jeżeli chcielibyśmy uzyskać to posłuszeństwo, jaką wartość samą w sobie, to tak. My jesteśmy w stanie za pomocą pewnych metod powiedzieć, masz to robić i koniec. Tylko kwestia jest tego, no...
Tylko, że tutaj bardziej była taka sytuacja, że są sytuacje,
jak najbardziej,
kiedy
wszystko.
Ta dyskusja
tak, ja
dla
nie mówię,
dobra dziecka nie może być
przypadku tego, tych rękawiczek i tak dalej, bo, tak, jak najbardziej.
Bo przepraszam, tylko, czy nawet te rękawiczki to jeszcze pół biedy, bo ręce się tak szybko nie odmrożą, ale to są sytuacje dzieci przy ulicy na przykład, nie?
Jak najbardziej, zgadzam się wtedy, w 100%. Chodzi o to, że nie ma złotego środka, który by powiedział, że zawsze tak albo zawsze tak. I to o to chodzi.
A wracając do tego pytania, no to jak to jest? Bo mam wrażenie, że dzieci wyczuwają dorosłych, tak? I świetnie wiedzą, przy kim sobie mogą pofikać, a przy kim po prostu, tak? Kiedy ta wywołana już tutaj przez pana Śnigurskiego Zośka wyciągnie gumkę czy sznurówkę, zwiąże włosy, a kiedy wie, że wcale nie musi, mimo że słyszy 10-krotnie na przykład te same polecenia.
To znaczy,
rozszyfrowują, mam wrażenie, dorosłych jest znakomicie.
Tak, ale to też jest taka sytuacja, że dzieci bardzo dobrze rozszyfrowują nas, ale my powinniśmy też dzieci. To jest coś takiego, że mamy empatię, to empatia jest, tylko często jest tak, że my nie mamy na to czasu. Przychodzi małe dziecko, to znaczy to jest nie dziecko, to jest mały człowiek. Inaczej myśli, ale to jest człowiek taki sam jak my dorośli, tylko myśli innymi konstruktami. I my nie mamy za bardzo czasu, żeby zajmować się tym małym człowiekiem. Dobrze, wszystko w porządku i tak dalej. Nie zadajemy sobie pewnego trudu. Tymczasem ten mały człowiek, my dla niego jesteśmy całym światem i dlatego tak doskonale nas rozszyfrowuje. I jeżeli będziemy na tyle wrażliwi, że będziemy starali się też postawić, no to postawić, jest tak fajnie się mówi, postawić w tych, ale zwracać uwagę na to, co czuję, dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej, a nie tylko tyle, że zachowuje się tak inaczej, mówię o rodzicach, to będzie nam lepiej po prostu. To komunikacja nie jest procesem jednostronnym. To są zawsze dwie strony.
A no ale nie wiem, czy spotkaliście się z takimi sytuacjami, że mamy na przykład te same dzieci, no i na przykład inaczej się zachowują u cioci, inaczej u babci, a jeszcze inaczej w domu. Tak.
Bo to wszystko zależy od korzyści. Dlaczego? Co chcą uzyskać?
A ja bym to inaczej ujęła troszeczkę, że w każdym miejscu są inaczej granice postawione. Ale i to dziecko wie, że w domu może pozwolić się na tyle, u babci na troszeczkę więcej, bo babcia zezwala na to, a gdzieś tam u cioci, no w ogóle całkiem...
Jeszcze na coś innego.
Na coś innego. Mi się wydaje, że chodzi o te granice, bo wbrew pozorom dzieci lubią mieć wyznaczone granice i się czują bezpieczniej.
Oczywiście, to jest tak, jak mamy
w środowisku takim, gdzie mają wyznaczone granice przez rodziców głównie, bo tak jak pan mówi, wszystko wynoszą z domu. Ja bym się jeszcze właśnie chciała odnieść do tej sytuacji, o których pani mówiła, a propos tych dziewczynek, które chciały te batoniki, że tam po prostu to jest kwestia pewnej asertywności rodziców. Dzisiaj rodzice boją się mówić nie, tak? Nie wiem, czy to jest konsekwencja takiego nurtu bezstresowego wychowania. Nie umiem tego ująć w mądrych słowach, ale rodzice muszą umieć, muszą potrafić powiedzieć w pewnym momencie dziecku niestety nie. I choćby nie wiem co dziecko, to nie, bo tu nie ma co krzyczeć, nie ma co... Tylko jeżeli teraz tutaj będziesz się tak zachowywać, więcej ze mną do sklepu nie pójdziesz, czy tam jakakolwiek inna reakcja, ale musi to być konsekwentne nie, czyli dalej granice jakieś, tak? Dalej wracamy do tych granic.
Tak.
Ja jeszcze jedną rzecz tylko powiem. Najgorsze, co moglibyśmy zrobić w tej sytuacji, to nie, a no dobrze, to jednak tak.
Tak,
jeżeli jest taka sytuacja
jest
i jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli jest coś takiego, że ojciec i matka. Ojciec mówi co innego, matka mówi co innego. Możemy się nie zgadzać z mężem czy z żoną, ale jeżeli on powie, okej, tak ma być, a później wziąć go na stronę, czy ją na stronę i powiedzieć, słuchaj, ustalamy tak, żeby nie było takiego dysonansu, bo później dziecko to wykorzysta.
Znaczy, dla mnie to jest cały proces wychowawczy. To, co pan powiedział, że takie zachowanie to już jest efekt końcowy. Dlatego ja sobie nie wyobrażam takiego zachowania u moich dzieci, ponieważ gdzieś tam od początku one znają te granice. Nigdy w życiu nie miałam problemu z rękawiczkami czy z płaczem w sklepie, ale czuję się troszeczkę wywołana też do tablicy przez panią Kasię. Dlaczego ja powiedziałam, że mi się nieposłuszeństwo źle kojarzy?
Z wojskiem.
Z wojskiem i ze strachem. Dlatego, że przepraszam, znam przykład dorosłej osoby posłusznej rodzicom w sposób wojskowy, totalny, rodzice nie, bo nie, do tego stopnia, że nie pozwalano jej rozwijać swoich pasji, talentów. I dzisiaj konsekwencja jest tragiczna, bo jest po terapii. A dalej i tak jest nadmiernie posłuszna, co sama przyznaje, że jakby to jest tak zakorzenione w niej głęboko, mimo że się z tym nie zgadza, bo nie chce taka być, to jednak gdzieś to tak u niej zakiełkowało, że nadal taka jest. Dlatego tak mi się źle kojarzy, bo po prostu znam taki przykład. Aczkolwiek no, posłuszeństwo w tym kontekście, o którym tutaj rozmawiamy,
No, o tym też rozmawiamy, o tym takim wdrukowanej takiej uległości, prawda?
Tak, rodzicom, którzy pewnie nie mieli jak gdyby nawet argumentów, tak?
Dlaczego? Dlatego tu cały czas rozmawiamy o sztuce. To jest takie, no ja mam wrażenie, to o czym rozmawiamy, że takie balansowanie na linię, tak? Jak uzyskać to, co chcemy uzyskać, ale to też to, co jest dobre dla tego dziecka, a nie wcisnąć w takie ramy nadmiernej uległości. Ale jeszcze tylko ta klasyka gatunku w stylu podłoga w sklepie i batoniki, to ty mówisz o tym, że wymaga to od rodziców takiej konsekwencji, takiej asertywności, ale też właśnie takiej siły, prawda, bo zauważcie, wtedy się pojawia ilość tam znawców tematu, którzy radzą, prawda, i tutaj naprawdę taka matka, czy taki ojciec, żeby wziąć to dziecko, nie kupić tego batonika i wyjść spod tych rad, myślę, że to trzeba naprawdę nie lada mieć takiego hartu ducha.
Nie oceniajmy tej. Ja absolutnie nie chcę tych dziewczynek oceniać, proszę Państwa, bo ja nie wiem, które to były batoniki. Bo być może to były takie batoniki. Ja troszeczkę tym żyję, że będąc dzieckiem nie mogłem sobie pozwolić na batoniki, a teraz jestem dorosłym, mogę sobie pozwolić na batoniki.
No tak, ale mama mogła zwyczajnie nie mieć pieniędzy na te batoniki.
No ale jeżeli to było to duże Prince Polo, to troszeczkę zmienia postać rzeczy. No
nie zmienia postaci rzeczy.
No ale też wydaje mi się, że o jednej rzeczy musiałem powiedzieć też, tu pan psycholog może to rozwinie, że dziecko jak gdyby poczucie bezpieczeństwa jest czymś, czego dziecko, co dziecko chce mieć, bo lepiej się rozwija, czuje się kochane, akceptowane i też wie, że jest dla kogoś ważne. I stawianie granic dziecku właśnie jest jedną z form takich, za pomocą których się dziecku to poczucie bezpieczeństwa stwarza. Że dziecko, jeśli rodzice są pobłażliwi i ciągle spełniają wszystkiego zachcianki, to ono wcale się nie czuje kochane w gruncie rzeczy i się czuje chaotyczne.
Zaniedbane. Ja dam przykład. Mimo, że rodzice myślą, że to jest dobre, a dziecko wcale tego nie odbiera dobrze. Bo jak rodzice pozwalają, nie pytają, gdzie idę, to się czują takie niezainteresowane. Moich starych to nie interesuje, gdzie ja idę. Nie? Jak usłyszałam coś takiego gdzieś tam pokątnie, to mówię, jejku, aż mam ciarki na plecach. Jakby kiedyś tak moja córka gdzieś o mnie powiedziała, to nie wiem, no normalnie smutek. No a... No to... Czyli to nie jest dobre, no.
Jeden z naszych synów przed ze szkoły mówił, że my jeli na którymś tam przedmiocie zastępstwo. Ja mówię, no i co? Fajnie było na tym zastępstwie. A, była taka pani, ale bardzo surowa. Mówię, o, to kiepsko. Nie, nie. Tato, ta pani surowa była, ta lekcja z tą suroszą panią była lepsza niż z tą panią, z którą normalnie mamy zajęcia. Także...
Jest kwestia państwo autorytetu jeszcze, być zainteresowania może, tematem, i wtedy trzymania w ryzach.
Nie, no ktoś podwyższył standardy grzeczności, prawda? I dzieci się w tym lepiej jak gdyby poczuły.
Proponuję teraz krótką przerwę, po której wracamy do tematu i obiecuję, że wrócę do tego pytania, które gdzieś nam uciekło. Co się kryje za taką niegrzecznością dzieci, prawda? Co te dzieci też chcą powiedzieć przez to swoje zachowanie? Tutaj pan doktor też troszkę mówił o tym, nie? Że trzeba też, no mamy tą swoją empatię i też trochę można pomyśleć, jakby co za tym stoi. O tym już za chwilę.